Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Jezus troszczył się nie tylko o materialne potrzeby człowieka, ale przede wszystkim o jego zbawienie i wiarę, mówił Benedykt XVI na Anioł Pański.
Watykan potępił kolejne ataki na kościoły w Kenii.
Stolica Apostolska wzywa do izolacji biskupów ekskomunikowanych w Chinach.
1 lipca witają Państwa ksiądz Leszek Gęsiak
i Beata Zajączkowska.
Cudowne uzdrowienia, których dokonał Jezus, pokazują nam, że troszczył się On nie tylko o materialne potrzeby człowieka, ale przede wszystkim o jego wiarę i zbawienie, mówił Benedykt XVI w rozważaniu przed południową modlitwą maryjną. Był to ostatni anioł pański w Rzymie przed wakacyjnym pobytem Ojca Świętego w jego letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Benedykt XVI nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której opisane zostały dwa uzdrowienia – córki przełożonego synagogi – oraz kobiety cierpiącej na krwotok.
Te dwie opowieści o uzdrowieniach są dla nas wezwaniem, byśmy wyzbyli się czysto horyzontalnego i materialistycznego postrzegania życia. Prosimy Boga o ratunek w tak wielu problemach i konkretnych potrzebach. I dobrze, że tak jest, ale najusilniej powinniśmy prosić, by Bóg dał nam mocniejszą wiarę, by odnowił nasze życie, byśmy niewzruszenie ufali Jego miłości i opatrzności, która nigdy nas nie opuszcza. Jezus, który dostrzega ludzkie cierpienie, przypomina nam również o tych, którzy pomagają cierpiącym nieść ich krzyż, a w szczególności o lekarzach, personelu medycznym i tych, którzy zapewniają pacjentom posługę duchową. Są oni zasobami miłości, które dają cierpiącym pogodę ducha i nadzieję. W posłudze tej ważne są przede wszystkim kompetencje zawodowe, ale one same nie wystarczą. Pacjenci to bowiem ludzie, którzy potrzebują ludzkiego podejścia i wrażliwego serca.
W słowie do Polaków papież nawiązał do rozpoczynających się wakacji.
Na początku wakacji życzę wszystkim, aby czas zasłużonego odpoczynku był równocześnie okazją do poświęcenia więcej czasu i uwagi Bogu i ludziom, do pogłębiania życia duchownego przez modlitwę, lekturę, kontakt z przyrodą i forsze spotkania. Radość i pokój tych nic zawieszam, Macinę Opiece Marii. Niech Bóg wam błogosławi.
Co najmniej 17 osób zginęło, a ponad 40 zostało ciężko rannych w atakach na dwa wypełnione wiernymi kościoły. Do zamachów doszło w mieście Garissa na północy Kenii. Uzbrojeni i zamaskowani mężczyźni w trakcie niedzielnych nabożeństw wrzucili do świątyń granaty. Ataki przeprowadzono na katolicką katedrę oraz znajdujący się opodal kościół protestancki.
Kolejne krwawe zamachy na modlących się chrześcijan watykański rzecznik prasowy określił jako zatrważające i budzące ogromny niepokój, mówi ksiądz Federico Lombardi.
Wydaje się, że dla grup terrorystycznych ataki na chrześcijan zebranych w niedzielę w ich miejscach kultu stają się szczególnie skuteczną metodą siania nienawiści i strachu. Trudno wręcz nazwać tę nikczemność przemocy wymierzonej w niewinnych ludzi zebranych na modlitwie. Nie wystarczy wyrażenie naszej bliskości z ofiarami. Trzeba umacniać i rozpowszechniać prawo do wolności religijnej chrześcijan. Należy też przeciwstawić się nieodpowiedzialnym działaniom, które prowokują nienawiść między różnymi religiami, a także skutecznie pomagać w rozwiązywaniu dramatycznych problemów Somalii, które odbijają się na całym regionie.
Kenijskie miasto Garissa, gdzie doszło do zamachów na kościoły, leży 140 kilometrów od granicy z Somalią i 70 kilometrów od ogromnego ośrodka dla uchodźców Dadaab. Dwa dni wcześniej uzbrojeni mężczyźni uprowadzili tam czterech pracowników i zastrzelili kierowcę. W ośrodku przebywa aktualnie blisko 500 000 somalijskich uchodźców. W ostatnich miesiącach Kenia wielokrotnie była sceną podobnych wydarzeń. Władze tego kraju przypuszczają, że za zamachami stoją powiązane z Al-Kaidą muzułmańskie bojówki Al-Shabaab.
Problemy współczesnej Afryki wynikają ze słabego systemu oświaty, uważa kardynał Peter Turkson, przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax. W tych dniach przebywa on w swej ojczyźnie, Ganie. W jego przekonaniu Afryce brak pomysłu na przyszłość. Nie posiada ona bowiem intelektualnego zaplecza, które w sposób systematyczny wspierałoby kreatywność, produktywność i integralny rozwój tego regionu świata.
Musimy w pełni wykorzystać możliwości, które otrzymaliśmy od Boga, mówił w Ganie kardynał Turkson. W sposób szczególny wezwał do rozwoju oświaty katolickiej, która daje najlepsze rezultaty, ponieważ łączy intelektualną tradycję cywilizacji zachodniej z przesłaniem Chrystusa. To właśnie w kościelnych szkołach najskuteczniej walczymy z biedą i niedorozwojem, mówił szef watykańskiej dykasterii.
Nie lękaj się, uwierz. Te słowa Jana Pawła II według watykańskiego sekretarza stanu mogą stać się doskonałym drogowskazem na rozpoczynający się w październiku rok wiary. Kardynał Tarcisio Bertone mówił o tym w czasie mszy dla uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Świętego Tomasza. Liturgia była sprawowana w kaplicy Pawłowej Pałacu Apostolskiego.
Kardynał Bertone wskazał, że współczesny świat musi rozbudzić swą wiarę i na nowo spotkać z Chrystusem. Podkreślił zarazem, że woła ono prawdziwych świadków, którzy przykładem życia pomogą ludziom poszukującym Boga w znalezieniu właściwej ścieżki do osiągnięcia podwojów wiary. Mówiąc o znaczeniu spotykania się z Jezusem w Eucharystii, watykański hierarcha pytał o stan naszej wiary. Ileż razy jako kapłani dotykamy eucharystycznego ciała Jezusa? Z jaką wiarą to czynimy? Czy wierzymy, iż może nas prawdziwie uzdrowić? Pytał kardynał Bertone, przypominając, że tylko Bóg jest w stanie przemienić człowieka i jego życie.
Postępuje proces beatyfikacyjny Jana Pawła I. 17 października, czyli w setną rocznicę urodzin Albino Lucianiego, do Watykanu trafi tak zwane pozicjo. Jest to dokument weryfikujący heroiczność cnót i opinię o świętości kandydata na ołtarze.
Poinformował o tym postulator w procesie beatyfikacyjnym, biskup Enrico Dal Covolo, w czasie mszy sprawowanej w rodzinnej miejscowości papieża Uśmiechu. Wyraził zarazem nadzieję, że beatyfikacja odbędzie się w ciągu kilku najbliższych lat.
Jan Paweł I był biskupem Rzymu przez zaledwie 33 dni. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2003 roku.
Aktem świętokradztwa nazwał przedstawiciel Stolicy Apostolskiej święcenia kapłańskie, których udzielił w Chinach biskup Paul Lei Shiyin, który sam przed rokiem bez zgody papieża przyjął sakrę biskupią.
Sekretarz Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, arcybiskup Savio Hon Tai Fai, przypomniał, że od momentu bezprawnej sakry wspomniany biskup podlega ekskomunice. A zatem ani wierni świeccy, ani tym bardziej osoby duchowne nie powinny uczestniczyć w sakramentach sprawowanych przez tego samozwańczego biskupa, stwierdził przedstawiciel misyjnej kongregacji.
Do święceń kapłańskich doszło 29 czerwca w diecezji Leshan. Wyświęconych zostało 4 neoprezbiterów, natomiast jeden z diakonów odważnie odmówił w takich okolicznościach przyjęcia święceń.
Jak podał watykański hierarcha, który sam pochodzi z Hongkongu, wśród chińskich seminarzystów istnieje silny opór względem proreżimowego kościoła patriotycznego. Większość z nich nie chce mieć nic wspólnego z ekskomunikowanymi biskupami. W takiej sytuacji władze kuszą kleryków dobrami materialnymi. Jak podaje agencja Yukan, każdy z 4 diakonów, którzy zgodzili się przyjąć święcenia z rąk ekskomunikowanego biskupa, otrzymał w darze samochód oraz około 23 tysięcy dolarów w gotówce.
Tymczasem katolicy w Chinach obawiają się kolejnych święceń biskupich bez zgody papieża. Początkowo miały się one odbyć w ubiegłym tygodniu, zostały jednak przesunięte na połowę lipca, najprawdopodobniej z obawy przed protestami katolików z Hongkongu, które mogłyby zakłócić przypadające w tych dniach obchody 15. rocznicy przyłączenia tej dawnej kolonii brytyjskiej do Chin.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Amerykańscy biskupi nadal domagać się będą przyjęcia prawa respektującego głos sumienia. To odpowiedź Kościoła w Stanach Zjednoczonych na decyzję Sądu Najwyższego, który uznał tak zwaną reformę zdrowotną Baracka Obamy za zgodną z konstytucją. Reforma ma zapewnić wszystkim Amerykanom powszechne ubezpieczenia, jednak w bezpłatnym pakiecie oferuje też antykoncepcję, środki aborcyjne oraz sterylizację.
Komentując decyzję Sądu Najwyższego, arcybiskup William Lowry przypomniał, że Kościół jak najbardziej popiera powszechny dostęp do ubezpieczeń zdrowotnych, nie może jednak zgodzić się na działania wymierzone w wolność sumienia obywateli. Wskazał, że jeśli prawo w obecnym kształcie wejdzie w życie, doprowadzi to do zamknięcia wielu kościelnych placówek, ponieważ nie będą one mogły finansować swym pracownikom niezgodnego z prawem moralnym pakietu ubezpieczeń. Dodał zarazem, że ustawa dyskryminuje imigrantów. Ubezpieczenia nie mogą bowiem wykupić osoby bez stałego zameldowania. To, jak wskazał arcybiskup Lowry, podważa słowa prezydenta Obamy, że nowe prawo skierowane jest do najbardziej potrzebujących, ponieważ część z nich wyklucza.
Tymczasem wydaje się, że tocząca się batalia wokół nowej ustawy sprawia, że rośnie wrażliwość na kwestie związane z obroną życia. Opowiada się za nią coraz więcej Amerykanów. Organizacje pro-life informują też, że w USA spada liczba zwolenników tzw. wolności wyboru w sprawie aborcji. Rośnie za to liczba osób biorących udział w manifestacjach w obronie życia.
Nad rolą chrześcijan w życiu publicznym dyskutowali w Rzymie europarlamentarzyści. Spotkanie zorganizował Instytut Dignitas Humanae.
Uczestnicy spotkania zastanawiali się, jak lepiej promować i stosować w praktyce naukę społeczną Kościoła, której fundament stanowi człowiek i jego godność. Centralnym zagadnieniem była obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Mówiono także o szansach na wypracowanie nowej wizji gospodarki w dobie kryzysu.
Do łacińskiej katedry we Lwowie wprowadzono relikwie patrona tego miasta, świętego Jana z Dukli. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki zawierzył mu wszystkich mieszkańców Lwowa, prosząc dla nich o błogosławieństwo i ochronę.
Uroczystość przekazania relikwii rozpoczęła się w byłym kościele ojców Bernardynów pod wezwaniem świętego Andrzeja. Obecnie użytkują go bazylianie z ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. W sprawowanej przez metropolitę lwowskiego liturgii uczestniczył ojciec Dobrosław Kopysteryński, przełożony prowincji świętego Michała Archanioła, zakonu braci mniejszych na Ukrainie.
Gromadzimy się w tym świętym miejscu, w kościele świętego Andrzeja, gdzie przez większość swego życia trudził się, mieszkał, pracował, służył Panu Bogu wielki człowiek, święty Jan z Dukli. Ten święty, który zawdzięczając swemu posługiwaniu i swojej wierze, zawdzięczając Jego świętości, właśnie dzisiaj jest szanowany przez Kościół katolicki, szczególnie w Polsce i na Ukrainie, jako święty, a we Lwowie jest patronem miasta.
Po mszy ulicami miasta przeszła procesja z relikwiami świętego Jana z Dukli. Zakończyła się ona modlitwą we lwowskiej katedrze.
Pierwsze spotkanie rodzin ignacjańskich trwa w stolicy Hiszpanii. Jego celem jest podsumowanie światowego spotkania rodzin, które z udziałem Benedykta XVI odbyło się na początku czerwca w Mediolanie.
W programie zostały przewidziane konferencje, świadectwa rodzin, zabawy dla dzieci i młodzieży, a nawet został skomponowany specjalny hymn. Rodziny ignacjańskie chcą się przyłączyć do tej wielkiej światowej refleksji nad wartością rodziny, mobilizując od wewnątrz nasze wspólnoty wiary, grupy społeczne, kulturalne i edukacyjne, a także każdego z nas, podkreślają organizatorzy. Chcemy przyłączyć się do wielkiej różnorodności rodzin na świecie, szczególnie do tych, które przeżywają chwile krytyczne i bolesne, przechodzą kryzys, są prześladowane i wyzyskiwane, są dotknięte bezrobociem bądź żyją w ubóstwie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Madrycką Sieć Ignacjańską i Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego przy współpracy z Instytutem Rodziny Papieskiego Uniwersytetu Comillas w Madrycie. Dla Radia Watykańskiego z Madrytu ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.